będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Radosna Alleluja dzisiaj powinno zabrzmieć. Może bo ojciec, ja w zeszłym roku tu jakąś arię odśpiewałem.
Nie, ja się dzisiaj nie porywam na żaden śpiew, proszę ojca, ponieważ ojciec zna moje warunki.
Ja warunki ojca głosowe wokalne, znam, tak. I wcale są nie najgorsze, także generalnie moglibyśmy to zaprezentować państwu, ale nie chcemy jakby budzić upiorów, więc generalnie...
Ładnie to ojciec podsumował.
Niedziela Wielkanocna, 12 kwietnia 2020 roku, wielka radość, która nam towarzyszy i którą chcemy się dzisiaj z Państwem dzielić. Słuchacie Państwo cyklicznej audycji Radia Niepokalanów, Między Nami Homiletami, czyli ćwierć tony z ambony,
plus jajeczko z wielkanocnego śniadanka, więc to już będzie troszkę więcej, proszę ojca.
Ale czy ojciec nie zrzucił w tym Wielkim Poście troszeczkę?
Chyba trosk z ramion.
A nie odmówił sobie ojciec cukiereczku?
Ja cukiereczków generalnie nie jadam.
Nie jada ojciec, a chociaż może alkoholu trochę by sobie ojciec odmówił?
Też.
Też ojciec nie pija.
Tak.
Tak, to jest ta odpowiedź, która jest taka wieloznaczna. Ale przejdźmy może w takim wypadku.
Do Adremu.
Mamy niedzielę wielkanocną. Mamy nadzieję, że Państwo już są na nogach. Jest godzina albo 11.10, albo 21.30. Tudzież, jeśli słuchają nas Państwo kiedy indziej, to nie wiemy, jaka może być godzina. Ale Ewangelia na niedzielę wielkanocną brzmi tak.
Z Ewangelii według świętego Jana. Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra oraz do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie go położono. Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótno oraz chustę, która była na jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą w jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze pisma, które mówi, że on ma powstać z martwych.
Drodzy Państwo, spróbujmy sobie wyobrazić tę scenę. Tak, jest blady świt w dniu, w którym uczniowie prawdopodobnie woleliby się nie obudzić. Być może nie śpią całą noc.
Trzymają drzwi.
Tego też nie można wykluczyć. Nie znajdują dla siebie miejsca. Myślę sobie, że ich sumienie musi zżerać żal, musi doświadczać ono jakiegoś ogromnego wyrzutu. Oni go zawiedli, oni uciekli, oni go zostawili samego. Ja myślę, że pewnie jeszcze wiele nocy będzie takich, kiedy to doświadczenie pojmania będzie im towarzyszyć, będą śnić o tej rzeczywistości. Ale to nie ich wiara motywuje ich do tego, żeby rano się zerwać z łóżka i iść zobaczyć, co tam się dzieje przy grobie, żeby iść dopełnić jakichś obrządków religijnych i pogrzebowych, które z racji na szabat nie mogły być dopełnione, ale to kobieca miłość i przywiązanie tak naprawdę posyła zupełnie kogo innego tam do tej pieczary, w której Jezus został złożony. Tak myśląc nad tą Ewangelią, przypomniałem sobie słowa Jezusa, który niegdyś powiedział, że więcej miłuje ten, komu więcej darowano. I Maria Magdalena jest niewątpliwie tego doskonałym przykładem, dlatego że Jezus ją uwolnił, jak czytałem, od wielu złych duchów. I ona ma głębokie doświadczenie przemiany z Nim związanej, z Jezusem związanej. On ją dotknął swoją łaską, swoją mocą, więc ona idzie przy Nim trwać, tak jak trwała przy Nim pod krzyżem. Tak sobie myślałem, przygotowując się do tej audycji, że może właśnie dlatego neofici tak zwani są dużo bardziej gorliwi niż tak zwani długowiercy. Czyli ci, którzy wierzą od zawsze albo wierzą już bardzo długo, dlatego że neofici wciąż żyją doświadczeniem i oni wiedzą, jak jest bez Jezusa. Ci, którzy wierzą od zawsze, do końca takiego doświadczenia, a na pewno nie w takim wymiarze, jak ci, którzy przyszli z daleka, nie mają, więc być może właśnie tu jest ten przysłowiowy języczek uwagi. Być może właśnie to doświadczenie, tak mocne, tak dojmujące, które miała Maria Magdalena, wypycha ją o poranku bladym świtem z jej mieszkania, z jej domu, po to, żeby być przy Panu. Ale ona nie szuka życia. Ona idzie.
Ona cały czas idzie dopełnić rytuałów śmierci.
Tak, ona idzie do zwłok.
Ja z kolei, ojcze, mam taki. Może troszkę pójdę w poezję.
Ależ bardzo proszę, no nie ma lepszego dnia.
Ja bardzo lubię ten fragment, który odczytuje się na tej mszy w dzień tak zwanej. Nie mówię o Ewangelii Wigilii Paschalnej, tylko właśnie tej Ewangelii, która przed chwileczką tutaj wybrzmiała. Mam takie wspomnienie z dzieciństwa. Kiedy byłem jeszcze małym chłopcem i byłem ministrantem, bardzo gorliwym, pamiętam, że u nas była praktykowana, teraz coraz częściej odchodzi się od tego zwyczaju, ale ta rezurekcja poranna o godzinie 6 rano, która teraz jest często właśnie zastępowana tą procesją rezurekcyjną po zakończeniu Wigilii Paschalnej, co wydaje się takim bardziej sensownym rozwiązaniem, bo skoro wyśpiewaliśmy radosne Alleluja, a potem znowu niejako kładziemy Pana Jezusa do godziny 6 rano do grobu i znów rano się gromadzimy, żeby to radosne Alleluja wyśpiewać, to ja osobiście wolę właśnie ów nocny wariant, który już po północy wyprowadza nas z procesją, z pochodniami, ze światłem, ze śpiewem, gdzie oznajmiamy światu przy wtórze bicia dzwonów, że Pan zmartwychwstał. Ale ja właśnie mam to doświadczenie rezurekcyjne właśnie tego niedzielnego poranka. Szedłem na to nabożeństwo, na tą rezurekcję. No już oczywiście wiosenna aura, bezchmurne niebieskie niebo, taki chłód przejmujący, to światło poranka takie bardzo przebijające się przez drzewa, przez zarośla i taka lekka mgła, która tak wszystko spokojnie i dokładnie otulała. I cisza, taka przejmująca cisza. I człowiek, no młody, nie wiem ile wtedy mogłem mieć lat, 10-11, miałem rzeczywiście takie duchowe doświadczenie, w tym sensie, że miałem świadomość, że idę na tą rezurekcję, że będziemy za chwilę śpiewać to właśnie radosne te modlitwy. I to we mnie zostało bardzo mocno. Ja od tego czasu zawsze właśnie kojarzę sobie ten niedzielny poranek, ten początek nowego, powiedzmy, wymiaru, nowej epoki, właśnie jako taki dzień, w którym otwierasz oczy i nic ci nie spada na głowę, w tym sensie, że nie ma tego przebudzenia, które często nam towarzyszy, że budzisz się i te pierwsze 10 sekund, kiedy jeszcze obwody się nie rozgrzały, masz takie uczucie takiej błogości, wyspania się, właśnie, nie wiem, świergotu ptaków za oknem, które się budzą do życia i nagle się włączają po kolei wszystkie rzeczy, to, czego wczoraj nie zdążyłem zrobić, to, co dzisiaj nade mną wisi, jakiś problem, który jest przed mną, a ten niedzielny poranek, ta cisza, ta pustka tego grobu, ten ogród, w którym wykuto ową pieczarę. I teraz właśnie widzę w ten sposób, że jest lekko otulony mgłą, słońce sobie tam gdzieś już zaczyna penetrować powoli, bo jeszcze było ciemno, kiedy kobiety wychodziły. I że to jest takie doświadczenie absolutnego resetu, nie? Że wszystko, co stało mi na przeszkodzie, wszystko, co było gdzieś nade mną, co mnie tam miażdżyło, że to wszystko jest usunięte. I dla mnie ta Ewangelia, którą się czyta właśnie w ten dzienny poranek, ona jest jak gdyby takim opisem nowego stworzenia, w tym sensie, że wchodzimy w pewną rzeczywistość, która już jest zupełnie inna. Wydaje się taka sama, ale jest zupełnie inna. I ta biedna kobieta, która, tak jak mówisz, wiedziona tą miłością względem Jezusa, idzie co prawda do grobu, ale tak jak mówisz, ona idzie jeszcze ścieżką śmierci. Ona idzie dopełnić tego wszystkiego, co trzeba dopełnić, żeby ten rytuał pogrzebowy był według prawa też godziwy i ważny. I ona jeszcze nie wie do końca, że ona już stąpa, chociaż stąpa po ziemi, którą pewnie zna i może idzie drogą, którą wielokrotnie kroczyła, to ona już idzie w nowym świecie, w nowej rzeczywistości, w nowej epoce.
Po szabacie pierwszego dnia z rana biegła Maria z Magdali do grobu do Pana. Właśnie słońce wschodziło i rzęsy złotymi budziło ze snu to, co żyje na ziemi. Swym ciepłym tchnieniem suszyło trawę, całowało litośnie oczy łzawe. To dzień, dzień, dzień zmartwychwstania, to dzień, dzień, dzień ukazania się, dzień, dzień, dzień zmartwychwstania, to dzień. To tak a propos poezji, którą ojciec nam tutaj zaserwował, skojarzyło mi się to właśnie z tą pieśnią, którą bardzo lubię ja z kolei. W istocie ten...
Mówiłem, że kiedyś skończymy na audycji z naszymi muzycznymi fascynacjami, chyba dzisiaj nastał właśnie ów poranek.
Właśnie ten obraz poranka, w którym to cierpienie miesza się, właściwie no, trudno powiedzieć, że z nadzieją, ale miesza się z tęsknotą, o chyba tak, choćby za tym, żeby zobaczyć go ostatni raz, żeby pobyć z nim jeszcze przez chwilę. Maria Magdalena nie dba o takie drobiazgi, jak o to, kto kamień odsunie, jak o to, jak się tam dostać do tego grobu, to jakby zupełnie jest poza nią.
Ona... No tak, bo powinni stać tam żołnierze na straży, których już nie ma, jak wiemy.
Dokładnie.
Bo się rozpierzchli, opłaceni sowicie przez tych, którym zależało na rozpowszechnianiu różnych teorii spiskowych. Ale też, żeby domknąć tą refleksję, którą się tutaj podzieliłem nieśmiało, dla mnie ten fragment dzisiejszej Ewangelii, on przypomina, chociaż nie ma tu właściwie słowa o tym, że pierwszym darem Chrystusa zmartwychwstałego jest pokój. Bo dla mnie ta scena, mimo wszystko, mimo tego pozornego zamieszania, tego
biegania...
Będzie
za tydzień, niech się ojciec nie martwi.
Ale jest pokój.
Będziemy o tym mówić.
Tak, ja wiem, że będziemy mówić, jak dożyjemy. I że z tej Ewangelii, którą się odczytuje tego niedzielnego poranka, rzeczywiście emanuje ten pokój nowego stworzenia, tego, że Pan Bóg jest u steru tej rzeczywistości, że ta cała historia, która w piątek tak brutalnie się skończyła dla Jezusa, a w czwartek tak brutalnie, że tak powiem, rozpędziła to grono, które powołał jako swoich uczniów apostołów, że ta cała historia właśnie jest przez Niego przeprowadzona, wyprowadzona i że już wszystko jest dobrze. Będziemy śpiewać?
Tak myślałem, żeby drugą zwrotkę, ale może już odpuścimy, bo jest piękna i śpiesząc podróżą nad rankiem tęsknotą stanęła przed żałobną grotą i zdziwiona spostrzegła, że właśnie tym razem grób nie jest zamknięty jak zawsze głazem. Niemało strwożona z pobladłymi usty zagląda do wnętrza grób cały pusty i to dzień, dzień, dzień
ja
zmartwychwstania, to dzień, dzień, dzień ukazania się, dzień, dzień, dzień zmartwychwstania, to dzień, no nie mogłem się powstrzymać, przepraszam. Proszę ojca, ale Piotr i Jan pojawiają się w tej historii, bo Maria Magdalena, która nie znajduje Pana, biegnie do mężczyzn, biegnie do apostołów, biegnie do tych, którzy... Być może coś na ten temat wiedzą, a jeśli nie wiedzą, to być może dadzą jej jakieś poczucie bezpieczeństwa, którego ona nie jest w stanie odnaleźć, które zostało całkowicie rozbite w pył, które zniknęło ze świadomością tego, że zniknął Pan i ona nie wie, gdzie On jest. Stąd też przybiega do Piotra i Jana i oni wychodzą ze swoich mieszkań.
Którzy jeszcze bardziej nie wiedzą, gdzie On jest.
To oni zdecydowanie jeszcze bardziej, bo są ubożsi o tę pierwszą wizytę przy grobie, którą Maria Magdalena już złożyła. A zatem oni wychodzą na jej słowo z domu. Nie? Oni są sprowokowani jej niepokojem. Nie? Oni są pobudzeni do tej drogi jej tęsknotą. No, nie wiemy, czy by poszli sami. Może by poszli, może by nie poszli.
Natomiast... We środę.
No może. W każdym razie widzimy wyraźnie, że wychodzą właśnie dzięki Marii Magdalenie. Oni mają w sobie wrażliwość, niewątpliwie, ale ona się domaga jeszcze przebudzenia, ona śpi. To ten poranek, ta myśl o tym, że to rzeczywiście są jeszcze takie chwile, pierwsze chwile dnia, uzmysławia nam, że ludzie się dzielą na skowronki i na sowy. Tak zupełnie kolokwialnie mówiąc, są tacy,
myślałem, że jeszcze nietoperze są.
Zostańmy przy sowach. Są tacy, którzy znakomicie funkcjonują o poranku, a są tacy, którzy budzą się przez kawał dnia, żeby móc zacząć funkcjonować. I tak sobie myślę, że ta ich wrażliwość wewnętrzna trochę w perspektywie sów, nie? Ona się domaga tego, żeby się przebudziła, jakby wszystko spowolniło, jakby świat stracił kolory, rytm, sens. Jego nie było. Oni nie mają motywów do tego, żeby wstać, żeby się zwlec z łóżka. To wszystko się na nich jakby... gdzieś zwaliło, powiedziałeś przed chwilą, że się jakby człowiek budzi i mu się nie zwala ten świat na głowę, a im chyba się chyba się zwalił. I to już nie pierwszy dzień, który to przeżywali, bo o ile można myśleć o sobocie jako o dniu, w którym rzeczywiście spali, bo wątpię, żeby spali z piątku na sobotę, no ale z soboty na niedzielę, jeśli już w ogóle jakiś czas spędzili śpiąc, to no to budząc się rano jeszcze z wiadomością, że Maria Magdalena przynosi im taki news, to musiał być trudny
tak, poranek. Myślę, że w ich perspektywie ta wiadomość pierwsza przynajmniej to musiało być takie dopełnienie tego piątku nieszczęsnego dla nich. Że oni cały czas jeszcze tkwią przy tym, co my nazywamy Wielkim Piątkiem. I to co jest pierwszym skowronkiem wiosny zmartwychwstania, dla nich jawi się jako omasz. No jeszcze tego brakowało, że wykradli ciało. No i prawdopodobnie ta ekspedycja rozpoznawcza, która wyrusza, tak jak mówisz, no, tam jest posiane wszystko, co powinno być posiane, ale tam jeszcze chyba za mało co zeszło. To znaczy oni biegną, nie? Jest to wiadomość sensacyjna i jakoś tam, tym bardziej, że wiedzieli prawdopodobnie o tym, że grób będzie obstawiony gęsto przez rzymskich żołnierzy, którzy mieli pilnować, aby nikomu do głowy nie przyszły właśnie jakieś tam chocki, klocki, czy plany ambitne związane z ciałem nauczyciela z Nazaretu. Tymczasem, tak jak mówisz, tak kobieta, która przychodzi nie myśląc o tym, jak sobie poradzi z kamieniem, kto jej pomoże. To jest ta miłość, która idzie wbrew wszystkiemu, ale to jest też jeszcze taka ścieżka właśnie, tak jak mówimy, rytuału, nie do końca jeszcze ścieżka zmartwychwstania, wiary, spotkania i tak dalej. I że ten bieg tych dwóch, Piotra i Jana, czy wspólne wyjście, że to jest jeszcze droga, która tkwi nogami w doświadczeniu piątku, nie?
Ale my już uszami będziemy tkwili w doświadczeniu radosnym niedzieli i tutaj rola naszego Tadeusza, żeby nam o tym przypomnieć.
Witamy się z Państwem po muzycznej przerwie.
Tak, z radością dzisiaj inaczej nie należy, tylko z radością, więc próbujemy dociec tej radości w tej Ewangelii, ale jeszcze na razie jej zwiastunów nie widać za bardzo.
No nie widać.
Idą razem do grobu Piotr i Jan. I tu znowu, drodzy Państwo, odzywa nam się większa miłość. Nie? Przed chwilą mówiliśmy o Marii Magdalenie, która tę większą miłość jakby reprezentowała. Ona była większa od pewnie wszystkich uczniów razem wziętych. Kiedy patrzymy na tych dwóch, na Piotra i Jana, to widzimy również, że większa miłość nie zdoła się ograniczyć. Jakby ona do przodu. Nie można jej powstrzymać. To jest to, co powiedział Maciej przed chwilą, że jest rzeczywiście niepowstrzymana, że nie dba o szczegóły, że się nie zajmuje sprawami drugorzędnymi, że ona idzie w ciemno, że idzie w noc. Tutaj ten blady świt jest tego potwierdzeniem. Uczniowie już te słowa Marii wyruszają. Jan jest z przodu. Jan, który był pod krzyżem, tak jak Maria Magdalena. Jan, który towarzyszył w ostatnich chwilach mistrza. Jan, który jest bogatszy o to doświadczenie, którego nie ma Piotr. Nie? Wyprzedza Piotra, a ten jakby zdaje się za nim nie nadążać. Nie wiemy z jakiego powodu, być może kwestia wieku, być może kwestia przygnębienia wewnętrznego, być może rzeczywiście jest tak obciążony świadomością swojej zdrady, że nie ma ochoty na nic. Nie? To jest taki stan, wiecie państwo, jak człowiek czasem się po prostu budzi, jest wyczerpany, wykończony, nie wiem, po całym tygodniu pracy i mówi, nie mam ochoty ręką i nogą ruszyć, chcę leżeć, dajcie wy mi wszyscy święty spokój. Być może to jest stan Piotra, być może w takim właśnie, takiej kondycji się znajduje. Ale, co bardzo charakterystyczne i co częstokroć się podkreśla w tej Ewangelii, to to, że Jan nie wchodzi do grobu. Mm-hmm. Trochę tak, jakby zdawał sobie sprawę z wagi odkrycia tego, co tam zastaną. Tak jakby Piotrowi dawał pierwszeństwo. I to ten kierunek, który zwykle się nadaje temu obrazowi, to jest jakby perspektywa podkreślenia, że nie ma rywalizacji pomiędzy charyzmatem i hierarchią. Bo Piotr jest reprezentantem hierarchii w Kościele. Jan jest reprezentantem charyzmatu. I tutaj, choćby w tym prostym obrazie, ewangelista Jan, który, przypomnijmy, pisze swoją Ewangelię pod koniec wieku, to są już zaawansowane chrześcijańskie lata, on pokazuje, że zasady są proste i one są wyrażone w bardzo konkretnych zachowaniach uczniów. Nie? I myślę sobie znowu, tak trochę do życia pozwolę sobie przeskoczyć, że to jest rzeczywistość, której nam dzisiaj niesłychanie brakuje. Rzeczywistość, która wyraża się w takiej przejrzystości w epoce, w której kwestionuje się wszelkie autorytety, z autorytetem papieża włącznie. Nie? I powiedziałbym, że to dzisiaj nie jest, a przynajmniej nie zawsze jest takie kwestionowanie doktrynalne. Nie? To nie zawsze jest jakaś wielka dyskusja na argumenty z Ojcem Świętym i z jego nauczaniem, jak bywało drzewiej. Natomiast dzisiaj to kwestionowanie autorytetu papieża, ono chyba nosi znamiona bardziej egzystencjalne. Wyraża się w takim, powiedziałbym, dosyć niefrasobliwym, a może takim nonszalanckim stwierdzeniu, niech sobie tam papież mówi, co chce, my i tak wiemy swoje. I to jest taki ból, myślę, który Jezus dzisiaj odczuwa mocno, nie? Że w jego kościele jakby ta linia podziału przebiega także przez tego, który jest zwornikiem, z założenia jest zwornikiem jedności, tego, który jest jego następcą tu na ziemi, tego, który w bardziej lub mniej doskonały sposób go reprezentuje wobec nas, tego, który jest wybrany, jak wierzymy, w mocy Ducha Świętego, nie? Tego, który przez taki czy inny styl życia czy nauczania, który pewnie może nam bardziej lub mniej odpowiadać, to człowiek, my jesteśmy ludźmi, mamy swoją wrażliwość i swoje jakieś tam odczucia, ale pozwalamy sobie bardzo dużo, myślę, w tej współczesności naszej. I nie żyjemy tu z Maciejem tak bardzo długo znowu na tym świecie, ale trochę już żyjemy i tych pontyfikatów przynajmniej trzy możemy sobie przypomnieć.
Co, było ich więcej?
Umówmy się, że były trzy. To możemy z całą pewnością powiedzieć, że dawniej tak nie było. Nie, nie tak znowu bardzo dawno, ale jednak dawniej tak nie było. Dzisiaj to niepokoi trochę, tak sobie myślę.
Niepokoi swoją drogą, ale to, co mówisz, jest też dosyć symptomatyczne. To już też wielokrotnie wybrzmiewało w naszych audycjach, że dzisiaj jest taki akcent postawiony na taki indywidualizm, samodoskonalenie się, czyli jak gdyby człowiek sam z siebie ma wykrzesać siły, które sprawią, że wespnie się, że tak powiem, szczebel 2 lub 3 wyżej na tej drabinie egzystencji. W ogóle koncepcja ludzkiego życia jest trochę oderwana od wspólnoty, nie? Od zbiorowości pewnej. I zauważ, nie wiem, czy to widzisz, ale na przykład mam doświadczenie przebywania w różnych wspólnotach i zbiorowościach i zauważyłem, że ludzie zapomnieli, jakim luksusem jest hierarchia. Bo to jest pewien luksus, nie? Na przykład ty i ja mamy doświadczenie życia zakonnego. I są różne modele dzisiaj, prawda, wspólnot, są różne modele przeżywania ślubu posłuszeństwa, są różne właśnie modele przeżywania tego, jak należy przeżywać czas we wspólnocie, w sensie, jakie są wspólne punkty porządku dnia, jakie jest zobowiązanie, że tak powiem, członków wspólnoty do tego, by je wypełniać, by je przeżywać, by rzeczywiście się nimi umacniać. To są kwestie różne dzisiaj. Ja pamiętam, jak się doświadczało spotkań ze starszymi współbraćmi, czy w ogóle z ludźmi, którzy mają troszkę powiedzmy właśnie dłuższe doświadczenie życiowe niż my. Oni bardzo często, przynajmniej w moim wypadku, podkreślali, że owszem, kiedyś nie było na przykład tak zwanego dialogicznego posłuszeństwa. Współbrat otrzymywał dyspozycję, tak zwaną wolę Bożą, jak to niedawno rozmawialiśmy, i po prostu udawał się w miejsce wyznaczone mu przez przełożonego i tam podejmował swoje obowiązki. Dzisiaj, zanim dostanie się propozycję nowego zaangażowania, jest dialog. Bardzo często pada pytanie, a gdzie byś się widział? Co byś chciał robić? I co jest przerażające, coraz częściej pada odpowiedź, nie wiem. Ewentualnie po kolejnej propozycji, która jest przedstawiona, pada słowo, no nie do końca, nie za bardzo, albo no dawno temu skończyłem studia, nie wiem, czy się w teologii coś nie pozmieniało, to może nie do katechezy, to może nie do tego. Więc z jednej strony mamy, no troszeczkę mi się wydaje, takie przesiąknięcie duchem, tym, co nazywamy duchem świata, a z drugiej strony my nie wiemy, co zrobić z tym przesiękiem, że tak powiem. To znaczy mamy go, on wprowadził pewne zmiany w tym porządku hierarchicznym.
Bo na początku wydające się cudownymi.
Uzdrawiającymi i wprowadzającymi tak zwaną normalność, bo bardzo często takim kryterium, które dzisiaj dominuje w dyskusjach, nie tylko w zakonach, jest nareszcie jest normalnie. Bo najczęściej wiąże się to z ujęciem czegoś, co było wcześniej, a teraz już nie obowiązuje, ewentualnie z łagodzeniem, czy też z jakimś tam przemodelowaniem. Ale do czego zmierzam? Że spotkałem się z tym stwierdzeniem, że hierarchia to jest pewien luksus dzisiaj. Jeśli trafisz do miejsca, które jest hierarchicznie ułożone, znaczy jest pewien porządek z jednej strony władzy, a z drugiej strony poczucia odpowiedzialności i obowiązku, rozłożonego oczywiście równomiernie, to widać, że takie miejsce funkcjonuje w sposób, nie chodzi mi o jakąś taką japońską efektywność, że wszyscy mają jednakowe mundurki, idealnie zapięte koszule i wykonują te same gesty po tysiąckroć nabierając pewnej rutyny i to wszystko ładnie wygląda, jak się to ogląda w telewizji. Nie o to chodzi, ale chodzi właśnie o pewien luksus porządku. I zauważ, że kiedy się wprowadzi takie coś, tak jak tu właśnie mielibyśmy, gdyby dzisiaj na przykład w tej Ewangelii Jan dobiegł pierwszy, zobaczył, że nie ma Pana, że są tylko prześcieradła i chusta i nie czekając na Piotra pobiegłby gdzieś tam, nie wiadomo gdzie, a potem przyszedłby Piotr, zobaczyłby, co się stało, dajmy na to, zawołałby jeszcze kogoś, żeby z nim ewentualnie przebadał to miejsce i poszedł sobie w drugą stronę, to mielibyśmy znowu dwie różne relacje. A tak mamy, tak jak mówisz, nie ma tutaj żadnego współzawodnictwa, ten pusty grób jest takim nauczycielem jedności Kościoła, też wydaje mi się, nie? Że to poczekanie jednego na drugiego sprawia, że rzeczywiście tam, gdzie jest dwóch lub trzech, tam ja jestem. I rzeczywiście Pan jest, bo zmartwychwstał. Więc to jest jak gdyby nie tylko samo spełniająca się, że tak powiem, przepowiednia, ale to jest pewien fakt, który powinien nam, którzy prowadzimy też czasami jakąś refleksję tutaj w czasie tych audycji, ale też w życiu, nad Kościołem, nad tym, jak on ma funkcjonować, jak on ma wyglądać. Dzisiaj jest wiele recept. Szczególnie dużo tych pomysłów na to, jak Kościół ma wyglądać i funkcjonować, mają ci, którzy bardzo często no właśnie przyszli, coś zobaczyli i pobiegli już ze swoją wersją wydarzeń hen. Nie czekali na wspólnotę, nie? Nie czekali na to, w jaki sposób ten głos wybrzmi w szerszej przestrzeni, jakie będzie jego przyjęcie, jakie będą jego owoce. I często mamy takie wrażenie, ludzie mają takie często wrażenie, też to słyszę w konfesjonale czasami, że jest swoisty zamęt. Tak jak powiedziałeś, że dzisiaj można dołożyć papieżowi, to 20 lat temu, kiedy był nasz papież, to absolutnie no, nikt by się nie odważył napisać krytycznego artykułu w gazecie ogólnopolskiej, katolickiej, która tam punktuje papieża za to i owo, bo to zrobił nie tak, albo tego nie rozumie, albo o tym nie wiedział, albo to jeszcze do niego nie dotarło. 20 lat temu, zobaczcie, jaki to jest krótki okres czasu. To jest raptem dwie dekady i jaka jest zmiana. Tak. Nie? I tak jak mówisz, że ta linia podziału, którą myśmy powinni przesuwać jak najdalej od siebie w tym sensie, żeby poszerzać przestrzeń jedności w tym sensie, że ona zaczyna iść w drugą stronę, ona zamiast oddalać się od nas jako od wspólnoty, to ona zaczyna przebiegać no niestety przez sam środek, no bo tam gdzie jest Piotr, tam jest Kościół. Więc jeżeli dzisiaj Piotr jest właśnie no, tak, zostawiony trochę sam przy tym pustym grobie, można powiedzieć w niektórych sytuacjach, no to dotyka to całego Kościoła i to doświadczenie takiej niepewności, jakiegoś zamętu, chaosu, którego tak naprawdę nie ma, bo ja gorąco wierzę, że cały czas Pan Bóg trzyma stery łodzi Piotrowej i to On jest kapitanem tego statku, czy okrętu, który płynie przez wody historii, ale że na tej ludzkiej warstwie, w tej takiej przestrzeni kalendarzowej, że tak powiem, no to niestety ta, z jednej strony ta dowolność, w sensie, że wszystko wolno dzisiaj i nie ma żadnych konsekwencji z tego, z drugiej strony ten kult pewnego rodzaju jednostki i skierowanie wszystkich świateł na mnie sprawia, że bardzo często jest w ogóle trudno mówić o autorytecie, o hierarchii, o porządku pewnym, o tym też, jaki ład wypływa, że tak powiem, z takiego hierarchicznego ujęcia rzeczywistości Kościoła, że to posłuszeństwo, które my jako wierni, i jako księża, i jako zakonnicy, to nie jest tylko domena osób konsekrowanych. To posłuszeństwo wierze jest tym, co powinno być właściwe dla wszystkich wierzących. Nie tylko dla biskupa, księdza dziekana, księdza proboszcza i nas dwóch siedzących tutaj za sitkami mikrofonu.
Mnie bardzo mocno w kontekście tego słowa przypomniało się takie powiedzenie, że kościelne młyny mielą powoli. Bo rzeczywiście widzimy Piotra, który wchodzi pierwszy do grobu, ale to o Janie czytamy, że ujrzał i uwierzył. O wierze Piotra nie słyszymy nic. Tak jakby sugerowano, że Piotr potrzebuje więcej czasu, tak jakby to było pewnym wymogiem wobec jego też funkcji, którą ma pełnić w Kościele, żeby nie był zbyt popędliwy, żeby był rozważny, żeby wszystko, że tak powiem, w sobie zważył, zanim jakiś osąd wyda. Nie? To o ile charyzmat bywa popędliwy i szybki w pewnych kwestiach, nie bardzo łatwo tam uwierzyć w takie objawienia, czy inne objawienia, czy jeszcze. Ten, który jest w hierarchii pierwszy, protos, Piotr, ma rozważyć wszystko i ma wydać opinię, nie? Ma jakby coś albo usankcjonować, albo orzec o jakby nieprawdziwości takiego czy innego faktu. Więc tutaj ta myśl o tym, że ta dzisiejsza nasza niecierpliwość też sprawia, my jesteśmy przyzwyczajeni, że wszystko szybko i natychmiast ma się dokonać, też mówiliśmy o tym wielokrotnie już tutaj, sprawia, że te kościelne rozwiązania, które nie dokonują się w ramach jednego spotkania, które się nie dokonują w miesiąc, nie? Czy w tydzień, jakbyśmy chcieli, żeby, nie wiem, przyszedł papież, spotkał się z kardynałami, pomyśleli, pogadali i już mamy orzeczenie, i już następne, i już. To trochę jak medialne koncerny, nie? Na zasadzie, że wysyłamy dzisiaj wiadomość, ale już zastępujemy ją jutro następną, bo już jest nowy news, nowy kontekst. Kościół w taki sposób nie działa, nie? I prawdopodobnie to sprawia, że Kościół trwa, nie? Istnieje przez wieki, nie pozwala sobie na taką chaotyczność, na takie, powiedzmy, no szaleństwa związane z wydawaniem tego czy innego rodzaju edyktów, ale w swojej powściągliwości, powolności niejednokrotnie ocala prawdę przed jej zawłaszczeniem przez no, różnego rodzaju właśnie środowiska czy grupy, które chciałyby z niej zrobić użytek no niekoniecznie taki, jaki jest jej przeznaczony.
Ale my daleko odeszliśmy od tej groty.
No pustej. Chyba nie tak bardzo. No,
troszkę odeszliśmy.
No ciut.
Ale wraca, to jest też symptomatyczne, pozwoli, że ja teraz nawiążę do tego właśnie. Tak jak mówiłem na początku, jest to dla mnie osobiście jeden z jest to najpiękniejszy fragment Ewangelii, no bo jest to fragment, który potwierdza jak gdyby no, tą pieczęć Ewangelii, którą jest zmartwychwstanie. Jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, daremna nasza wiara, daremna nasze tutaj trwanie, siedzenie w tym studiu i przepowiadanie i chodzenie i grzanie ławek w kościele w zimne, niedzielne czy tam tygodniowe wieczory. Często jest tak, że kiedy spotykam się z naszymi współbraćmi w kapłaństwie, i rozmawiamy sobie na temat chociażby właśnie głoszenia, przepowiadania, też pewnej takiej chaotyczności, która w to się wkrada, bo z jednej strony mamy jakiś program duszpasterski ogólny, potem szczegółowy, potem zakonny, potem różne propozycje. Brakuje właśnie tutaj też brakuje pewnej takiej jedności. Gdybyśmy byli posłuszni, że tak powiem, temu, co jest podane, ogłoszone, w jakiś sposób zaprezentowane i starali się, żeby pewna jedność przekazu była taka sama w kościele parafialnym, dajmy na to w Przasnyszu, w Rzeszowie, w Bytomiu i na Gdańskiej Starówce, to może rzeczywiście mielibyśmy mniejszy problem z tym uznaniem autorytetu Ewangelii, z uznaniem autorytetu chociażby Piotra naszych czasów, czy z uznaniem jakiegokolwiek innego autorytetu, bo nie byłoby takiej dowolności, ale nie o tym chcę mówić. Mianowicie chodzi mi o to, że bardzo często w tych rozmowach z kolegami i współbraćmi wybrzmiewa to, że te Ewangelie na niedzielę zmartwychwstania, czy w ogóle Ewangelie zmartwychwstania, one są piękne, ale one są bardzo trudne. Że gdybyśmy mogli, to wtedy bardzo chętnie przyjęlibyśmy jakiś list episkopatu, jakąś odezwę, ważny komunikat, byleby tylko nie musieć siąść sam na sam z tym tekstem i ułożyć 15, 10, 7 minut homilii, która ma nas no, w to misterium wprowadzić. I ugryzłem się, że tak powiem, w język ostatnio, kiedy rozmawialiśmy z właśnie na ten temat ze współbraćmi, no bo jeden z głosów był właśnie taki, że no najlepiej w ten dzień było po prostu usiąść na 30 sekund i pomilczeć.
Dokładnie, ale to przez całe triduum, bo to jest tyle treści wspaniałych, że to samo sobie się tłumaczy.
I to jest raz, dwa, że już jest długo.
Długo już jest.
Więc ugryzłem się w język, żeby już tych klisz nie powtarzać właśnie, ale no coś w tym jest, nie? Że mówimy o tym, że inaczej, że ucieka nam bardzo często i mówię też o sobie. Ten wymiar tajemnicy i misterium w osobie Jezusa. I co bardziej, że tak powiem, mówi nam o tej tajemnicy, niż właśnie poranek zmartwychwstania. Co bardziej, że tak powiem, oświetla nam odpowiedź na pytanie, kimże On jest, które pojawiało się w sercach apostołów i nie tylko apostołów, tylko ludzi, którzy stawali przed Jezusem w czasie Jego ziemskiej drogi, że tutaj jest najpełniej udzielona odpowiedź, kimże On jest. I my stajemy wobec tajemnicy tajemnic i musimy przyznać naszą własną bezradność, że to jest trudny kawałek chleba głosić homilię, czy wygłosić cykl kateches takich paschalnych, opartych o Ewangelię Zmartwychwstania, bo tutaj ludzki język no, rozbija się trochę jak śnieżka o ścianę, bo trudno jest to ugryźć, można najwyżej polizać ten kamień.
Ale po śnieżce zostaje ślad.
No kamień. Daj Boże. I tutaj do czego zmierzam? I tu taką wielką pomocą dla mnie i wielką zawsze taką radością zauważ, że tu jest dużo detali. W tym sensie, że Jan Ewangelista ma w sobie coś, nie jest Łukaszem, historykiem, kronikarzem, ale Jan potrafi zapamiętać, że na przykład coś wydarzyło się około godziny 10. On wyłapuje ten detal, że chusta nie jest gdzieś tam zbulona i rzucona, tylko że leży osobno złożona, że płótna leżą i chusta, że kamień jest odsunięty, że to no, jest dużo detali w tym miejscu. I to jest taka, wydaje mi się też, intuicja, że chociaż grób pusty nie jest dowodem, a świadkiem zmartwychwstania, co prawda milczącym, to jednak poprzez te skrawki rzeczywistości, którą opisuje Ewangelista, przypomina nam, że my wobec tej tajemnicy pozostajemy ludźmi, zmysłowymi istotami, które świat poznają właśnie poprzez zmysły. I my dzięki świadectwu Jana, który nam przekazuje, tak jak mówisz, już w trakcie czy może po dojrzałej refleksji całego swojego życia nad wydarzeniami, które były częścią jego życiorysu, mamy takie delikatne przypomnienie, że nie porywa się z motyką na słońce, w sensie takim, że nie zniechęcaj się, czy nie bądź rozczarowany tym, że nie potrafisz tego połknąć, objąć, rozkręcić sobie na czynniki pierwsze, bo to jest tajemnica. To jest misterium, które ma nas uczyć też pewnej pokory w podejściu, bo do Pana Jezusa, do tajemnicy Jego męki, śmierci i zmartwychwstania, bo to jest rzeczywiście dzisiaj taka wielka pokusa, żeby też, no właśnie gdzieś to w zeszłym roku przeczytałem, że któryś ze znanych kaznodziejów wyjaśnia tajemnicę zmartwychwstania. No absurd, no jak można wyjaśnić tajemnicę? Tajemnica nie jest do wyjaśnienia, tylko jest do przeżycia, do przyjęcia, czy ewentualnie pozwolenia, by ona nas ogarnęła. Jeżeli ktoś wyjaśni tajemnicę, to ona przestaje być tajemnicą.
Fakt zmartwychwstania, on jest bardzo, powiedziałbym, taki konfrontacyjny. To znaczy właśnie ten cud zmartwychwstania chyba najbardziej skłania człowieka do podjęcia decyzji o przyjęciu wiary w Jezusa albo o jej odrzuceniu. To jest taki fakt, z którym się nie da dyskutować, bo o ile z wieloma cudami Jezusa ludzie niewierzący dyskutują, mówią, że nie mamy na razie narzędzi, żeby je wyjaśnić, że przyjdzie kiedyś taki czas i będziemy mogli je wszystkie rozłożyć na czynniki pierwsze, że te cuda w istocie nie były cudami, i tak dalej, i tak dalej. I o ile to przy innych cudach sobie możemy robić, o tyle przy cudzie zmartwychwstania tego się po prostu wyjaśnić nie da, choćbyśmy nie wiem, jakie narzędzia mieli, to fakt pozostanie faktem, że ten człowiek naprawdę umarł, o czym świadczy choćby ten przebieg jego męki. Być może ona właśnie dlatego też była tak okrutna, żeby nie było najmniejszych wątpliwości, że ten człowiek nie zasnął i nie umarł pozornie, nie przeżył, nie wiem, śmierci klinicznej czy czegoś, co tak określamy dzisiaj, ale że to był człowiek, który rzeczywiście został zamordowany, umarł i nie było co do tego żadnych wątpliwości. I za 2 czy 3 dni z tejże śmierci powrócił, stał się człowiekiem żywym i jak się dowiemy, czy przypomnimy sobie w następnych dniach, w następnych naszych audycjach, nie miał już takiego samego ciała, miał to samo ciało, ale nie takie samo, prawda? Przenikał przez drzwi, przychodził objawiając się w jakiejś nowej formie, nie rozpoznawali go uczniowie, nie byli w stanie tego uchwycić, więc prawda o zmartwychwstaniu to jest zawias swoisty, na którym wisi cała nasza wiara, to co powiedział Maciej przed chwilą, że gdyby jej nie było, gdyby nie ta prawda, to nie miałoby sensu nic tak naprawdę. Spróbujmy sobie wyobrazić jakby świat bez zmartwychwstania, bez tej tajemnicy, a z drugiej strony, kiedy patrzymy na to, jak ta prawda powoli przedziera się przez ciemne serca apostołów i jak ona powoli, ale jednak z niesłychaną konsekwencją i dynamizmem rozkwita, wychodzi na zewnątrz z nich, poprzez ich głoszenie, poprzez ich świadectwo, no to powstaje takie pytanie, jak to zrobić, żeby po 2000 lat, kiedy my każdego roku tę prawdę na nowo wspominamy, żeby ona była dla nas czymś żywym, żeby ona jakby w nas zagrała, żeby to alleluja radosne z nas wybrzmiało, żeby święta wielkanocne nie ograniczały się tylko do podzielenia się jajeczkiem, któryśmy tak z taką pieczołowitością w sobotę zanieśli do świątyni, żeby kapłan je pokropił wodą święconą i odmówił na nim modlitwę, ale żeby ta prawda o zmartwychwstaniu dała nam tak niesamowity impuls do życia, żeby to nowe życie, bo nie wahamy się tego tak określić, czyli ten fakt, że świat jakby zaczyna się w innym kierunku toczyć po zmartwychwstaniu Chrystusa, żeby ono stało się naszym udziałem, żeby to ten poniedziałek wielkanocny, który w naszej polskiej tradycji jest dniem wolnym, żeby to był dzień, w którym my nie będziemy w stanie rzeczywiście wysiedzieć w miejscu i będziemy gotowi o tej prawdzie o zmartwychwstaniu rzeczywiście dawać świadectwo tam, gdzie ono jest potrzebne najbardziej, tam, gdzie nas nogi poniosą. Zastanawiam się nad tym, nie? Bo zobacz, tyle lat, nie? Ile my już jesteśmy kapłanami, no to są 12 lat. Każdego roku właściwie przepowiadamy, mówimy w tym dniu, bo jeśli nawet nie na rezurekcji, na tej centralnej mszy świętej, no to jest niedziela, zawsze nas coś tam trafi i u was w zakonie, i u nas w zakonie jest ten zwyczaj, który jest najwłaściwszym, najlepszym i najcudowniejszym pod słońcem, że każdy prezbitur sprawując Eucharystię mówi na swojej mszy kazanie, tak. A nie ma dyżur raz na 5 tygodni i wtedy się ożywia i próbuje coś powiedzieć, ale rzeczywiście mamy kontakt ze Słowem z założenia częstszy, dlatego właśnie, że przepowiadamy tę Ewangelię. I co roku mówimy o zmartwychwstaniu i co roku, tak jak powiedziałeś, spotykamy się z pewną trudnością, ale z drugiej strony czy w nas samych, nie, jest to życie, które Chrystus przynosi, które prowokuje, nie? Czy rzeczywiście dla nas ta sobota wielkanocna nie wiąże się również z tym, że zakończyliśmy Wigilię Paschalną, idziemy wtedy na kiełbaski kawałek, taki zwyczaj klasztorny, że zawsze jeszcze siadamy, chwileczkę siadamy tam nad tą kiełbaską i już świętujemy niedzielę, już wchodzimy także w ten wymiar. Czy rzeczywiście to z nas płynie, nie? Czy my jakby jesteśmy w stanie w perspektywie kapłaństwa Chrystusowego, nie naszych ludzkich możliwości, bo one nas nie odróżniają od wszystkich innych obecnych w Kościele, ale kapłaństwo Chrystusowe, które jest przeniknięte prawdą o Chrystusie zmartwychwstałym, czy my przez to kapłaństwo jesteśmy w stanie porwać ludzi, nie? Porwać naszych parafian do tego, żeby celebrowali tę prawdę, żeby ją jakby odczuli jej dynamizm.
No jest to wyzwanie, ojcze, na pewno.
No je.
Nie wiem, jak to, bo powoli powinniśmy już, zdaje się, lądować z naszą audycją. Nie wiem, jak to państwu wybrzmiewa, ale mnie się właśnie wydaje, że dotknęliśmy sedna, no właściwie tej całej 40-dniowej drogi, która nam się niedawno zakończyła, mam na myśli Wielki Post. Mianowicie o to porwanie serca chodzi. W tym sensie, że dzisiaj bardzo dużo jest w nas takiej, no nie chcę powiedzieć, że bierności, czy takiej apatii, ale ja widzę takie przejawy tego, że bardzo często jest tak, że liturgia słowa i liturgia Eucharystii nie są absolutnie w niczym połączone, że to słowo, które jest tam gdzieś głoszone, czasami odczytywane, lepiej czy gorzej przygotowane, ono jest jak taki drzemiący olbrzym, że obok tej ambony stoi ołtarz, na którym za chwilę będzie żywe to misterium, obecne, tak jak powiedziałeś, czy jest w nas ta świadomość żywego Boga, nie, w Eucharystii, czy my jesteśmy przeniknięci tym duchem zmartwychwstania jako kapłani, jako księża, ale też jako ludzie, w sensie ono myśli na całą wspólnotę. Czy to serce tego człowieka, który przychodzi na liturgię, czy ono jest dostrojone do tej częstotliwości, która wydobywa się, że tak powiem, z tych instrumentów ambony i ołtarza. Bo jeśli nie, no to może być uniesiony duchem kaznodzieja na ambonie, a pod nim będzie po prostu morze śpiących głów i serc, które absolutnie nie uczestniczą w tym radosnym Alleluja. I to mnie na przykład, no kiedyś było mi tak bardzo smutno, naprawdę smutno, bo kończyłem rekolekcję w jednej parafii i zostałem też zaproszony na triduum paschalne, żeby uczestniczyć, już nie jako kaznodzieja, po prostu jako uczestnik w prezbiterium. No i pamiętam właśnie, że kiedy po tych 40 dniach postu organista zaintonował to radosne Alleluja, no to ta odpowiedź, organy grzmiały, organista grzmiał nad organami, a w ławkach no, przebudzenie było no, mizerne. Nie było tej odpowiedzi. I to, liturgia jest pewnym teatrem znaków i słów, ale one mają znaczenie. To czy to moje Alleluja rzeczywiście rozpoczyna się z serca i czy jest właśnie tą odpowiedzią na to porwanie się, na to bycie porwanym przez słowo, no to jest istotne, to ma znaczenie, bo to świadczy o tym, czy ja tych 40 dni postu rzeczywiście przeżyłem jako czas wzrastania, czy to był taki czas trochę dłuższego adwentu, przeczekania, aż będzie w końcu można sobie zjeść to jajeczko i tą szyneczkę z sosem tatarskim. Jeśli do tego sprowadzimy jak gdyby sens z tych 40 dni, no to daremna ta nasza droga, daremna. To po prostu brodzenie w błocie po kolana.
Życzymy Państwu, żeby Państwo przebudzili w dzień wielkanocny, w poranek wielkanocny. Czy to będzie przy rezurekcji, czy to będzie przy śniadanku, czy to będzie przy Eucharystii, na którą Państwo się wybiorą. Życzymy, żeby to był dzień wielkiego przebudzenia wiary dla nas wszystkich, ale no my chcemy tego życzyć Państwu jako naszym słuchaczom, dziękując za ten czas spędzony też w tym Wielkim Poście z nami, ciesząc się z tego, że możemy z Państwem tutaj być, życząc tego, żeby naprawdę to zmartwychwstanie pobudziło nas wszystkich.
Obudziło,
ono nas naprawdę ma nieść przez życie, bo to jest zasadnicza prawda naszej wiary, zawias, na którym wszystko wisi, więc niech on nie skrzypi i niech on się rusza, bo on jest życiodajny, on ma nas nieść. Za to spotkanie dziękujemy my dzisiaj, jak zawsze, może jeszcze nośniki, bośmy ostatnio ich dawno nie podawali.
Zapomnieliśmy o nośnikach.
Tak, więc ten numer telefonu, na który mogą Państwo swoje SMS-y do nas wysyłać, to jest 785-777-100. 785-777-100. Inne możliwości?
To możliwości internetowe. Na Facebooku jest grupa, która nazywa się dokładnie tak samo jak nasza audycja. Liczy już prawie 100 osób, także jest to grono no, niebagatelne. Także wystarczy wpisać w wyszukiwarkę portalu nazwę naszej audycji i wyświetli się taka mała ikonka z naszymi uroczymi facjatami i będziecie wtedy wiedzieli, że jesteście w dobrym miejscu. Można nas także słuchać za pośrednictwem serwisu streamingowego, jak to się dzisiaj mówi, Spotify. Tam są na bieżąco umieszczane wszystkie audycje, także na stronie internetowej Radia Niepokalanów, no i na platformie Google Podcasts. Też jesteśmy do znalezienia i posłuchania, do czego Państwa serdecznie zapraszamy.
Ojciec Michał Nowak, franciszkanin, mówi Państwu do widzenia, do usłyszenia, właściwie i do dobranoc, być może, w zależności od tego. Ja jestem maniakiem tej godziny 21.30, naprawdę.
A ojciec Maciej Baron Werbista mówi Państwu dzień dobry i radosnego Alleluja.
Tak jest. I niech Was błogosławi, strzeże, umacnia Wszechmogący, dobry Bóg, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Trwajcie w pokoju Chrystusa. Alleluja. Alleluja.
Bogu niech będą dzięki. Alleluja. Alleluja.
Pokój i dobro.